Słuchasz Weszło FM.
Cześć, rozpoczynamy kolejną audycję Kurwa Nord. Początek nie był przypadkowy, ponieważ dzisiaj już większość czasu poświęcimy meczowi Juventusu w Madrycie. Ze mną gość, jak zawsze, Michał Borkowski.
Michał Borkowski, ja się zastanawiałem, czy właśnie nie puścić czegoś Lazio, bo nie ustaliliśmy wcześniej, a tutaj wiemy, jakie masz zapędy w tym kierunku.
Oczywiście, że tak. Obserwujemy właśnie to, co się dzieje na stadionie w Sewilli. Lazio walczy o awans do następnej fazy Ligi Europy. Walczy to jest bardzo dobre słowo, bo jeżeli byśmy się utrzymali w słownictwie typowo wojskowym, no to musielibyśmy powiedzieć, że ławka rezerwowych to jest istny lazaret, ponieważ problemy zdrowotne nie oszczędzają ekipy podopiecznych Simone Inzagiego. Oczywiście będziemy obserwować, jeżeli będzie się coś działo, to będziemy opowiadać, krzyczeć, cieszyć się albo smucić i płakać, w zależności od wyniku i od osoby, która będzie wydawała z siebie te głosy.
A na razie Lazio się zmaga.
Lazio się zmaga zawsze
ze sobą,
i ze wszystkim. Okej, żeby nie przedłużać, rozpoczynamy kolejną audycję. Juventus to jest, no, tak jak trochę napisałem na Twitterze, dzisiaj dwa pojedynki włosko-hiszpańskie. O tym meczu Lazio to miałem wrażenie, że niektórzy kibice Lazio w ogóle pisali, że to jest stata rinviata, czyli mecz przełożony, ponieważ gdzieś tam temacik ułożony na 19 stronie, 2000 znaków o tym meczu, a spotkaniu Juventusu z Atletico poświęcone na wszystkie łamy najważniejszych włoskich dzienników.
No mnie to nie dziwi.
Okej, to rozpoczynamy, tak, rozpoczynaliśmy od La Gazzetta, to i wprowadźmy sobie tę dyskusję właśnie, wejdźmy w tę dyskusję z La Gazzetta. Arrigo Sacchi dzisiaj w La Gazzetta, oddana cała strona włoskiemu trenerowi, legendzie włoskiego calcio, który mówi: Elano buono ma per vincere serve un gioco offensivo, czyli trochę idzie w zaprzeczenie tego, co wszyscy wiedzą o tych dwóch drużynach, bo wiemy, że Atletico i Juventus to są dwie najlepiej broniące drużyny w Europie, a jednak Arrigo Sacchi mówi, to jest dobry rok dla Juventusu, ale żeby zwyciężyć w domyśle, zwyciężyć w Lidze Mistrzów, potrzebna jest gra ofensywna. Zgadzasz się, czy jednak stawiałbyś, że obrona to jest coś, co musi Allegri zawsze wznieść taki na najwyższy poziom i to ono może dać tylko zwycięstwo?
Znaczy, wiesz, jak pierwsze, co warto wspomnieć, to jest to podejście Sakiego do Allegri'ego ogólnie, bo on, no nie można powiedzieć, że go nie docenia, bo często go chwalił, mówił, że to jest
ale świetny. Ale ostatnio ono się zmieniło, więc tutaj chyba
tak, po, ale
czytam jakiś większy artykuł chyba na Ultimum Uomo, że ten topór wojenny został już zakopany, panowie sobie nie szczędzą takich bardzo ładnych zdań, okrągłych, że obaj się uznają za legendy. Wiadomo, Allegri jest jeszcze bardziej uniżony, ponieważ mówię o legendzie.
Ale kiedyś oni się starli. Tak, było takie oczywiście starcie na łamach Sky bodajże, jeśli się nie...
Chyba Mediasetu powiedział.
Chyba Mediasetu, możliwe. W każdym razie swego czasu, nawet już czy dwa, czy trzy lata temu, Sacchi zawsze doceniał w pewnym stopniu Allegri'ego, natomiast zawsze wyżej stawiał chociażby Maurizio Sarriego, który był jego takim pupilkiem, wymarzonym trenerem, którego zresztą polecał do Milanu.
Ponieważ też powiedzmy, no Maurizio Sarri prezentował taką grę, której nie prezentowali często włoscy trenerzy.
Znaczy taką grę trochę podobną do Sacchiego z Milanu, tak? To podobna filozofia, podobny styl podejście do piłki.
Tylko nie
Allegri jest zaprzeczeniem. No oczywiście, ale no, to jest zaprzeczenie tego, co zawsze hołubił Arrigo Sacchi. Natomiast faktycznie chyba ma trochę racji. Wiemy, jak gra Allegri. To znaczy, biorąc pod uwagę to, jak grał Allegri zawsze w Lidze Mistrzów, to nie wiadomo, co on dzisiaj wymyśli, bo Allegri może oczywiście wyjść, postawić zasieki, liczyć na to, że strzelą jedną bramkę, a najważniejsze to nie stracić, tak? Najważniejsze to wywieźć remis. Z drugiej strony pamiętamy mecze chociażby z Barceloną, gdzie czy z Borussią Dortmund, czy nawet ten ostatnio rewanżowy z Realem Madryt, gdzie Juventus rzucił się od pierwszych minut, gdzie Juventus zaatakował. Tak samo było zresztą w rewanżowym meczu z Bayernem, kiedy Juventus co prawda odpadł, no ale po świetnym meczu. I tak się zastanawiamy, co
po
właśnie dzisiaj...
Po świetnym meczu, będąc przetrzebionym kontuzjami, niczym Lazio dzisiaj w Sewilli.
No już nie wprowadzę tego Lazio przy każdej okazji.
Trzeba...
Ja wiem, że to może być ostatni mecz w Europie w Lazio, ale na spokojnie.
W Europie.
A zobaczymy, ja mam wrażenie, że Lazio może zaskoczyć. No ale wracając do do Allegriego. On ma takie różne podejścia. On potrafi zaskoczyć i nagle zaatakować. No pamiętamy ten dwumecz Ligi Grupowej Juventus-Atletico sprzed lat. No tego się nie dało oglądać. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie trochę lepiej, bo no bo taki antyfutbol z obu stron to jednak jest ciężka sprawa. Wczoraj też wieczorem no nie było najlepiej, jak ktoś oglądał te mecze Ligi Mistrzów, więc no może dzisiaj lekko będzie to lepiej wyglądało.
Od czego zaczynamy? Od może Ronaldo, bo to jest taka trochę bestianera Atletico. 22 gole przeciwko Atletico. Wiemy, jak sobie poczynał grając w Realu Madryt. No, jakkolwiek by też nie patrzeć, Juventus musi sobie podnosić poprzeczkę w tej Lidze Mistrzów. Dostał trochę zimny prysznic. Tutaj Michał Borkowski bardzo ekscentrycznie reaguje na wydarzenia boiskowe w Sewilli. I nie ma gola. Po raz kolejny Patryk, fantastyczna interwencja. Niczym w lidze, niczym te setki interwencji w lidze. Ale właśnie, wracając do Juventusu. Musi sobie podnosić poprzeczkę w Lidze Mistrzów, ale taką stawiają tezę przynajmniej włoscy dziennikarze, że aby ją przeskoczyć w tym sezonie jest przygotowane bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zgadzałbyś się, czy tutaj byś nie, czy ten właśnie kwestia może tego posiadania w składzie wybitności Cristiano Ronaldo, wielu powiedziało, że to jest właśnie taki brakujący element w tym pościgu, w pościgu do zdobycia Ligi Mistrzów?
No coś w tym może być, bo jak przypomnijmy sobie te poprzednie lata Juventusu, Allegriego zwłaszcza, to zawsze było świetnie taktycznie, zawsze ten Juventus prezentował się dobrze, ale faktycznie brakowało mu czasem kogoś takiego ekstra, który odmieniał przebieg meczów. No chociażby te mecze właśnie z Realem, gdzie jednak Ronaldo był tym kimś, kto przechylał szale. No kogoś takiego w Juventusie często brakowało, mimo że miał świetnych piłkarzy, mimo że ci piłkarze często byli u szczytu formy zresztą w Juventusie. Mimo że nawet Alvaro Morata, pamiętamy, no co prawda wtedy wyrzucił tak naprawdę, no może nie osobiście, ale miał ogromny wpływ na to, że Juventus wyeliminował Real Madryt, awansował do finału z Barceloną. To jednak już w tym finale brakowało kogoś takiego, jakim był chociażby no wówczas, no już nie mówiąc o Messi, ale nawet Neymar w Barcelonie. Kogoś takiego Juventus nie miał. I pod tym kątem Ronaldo na pewno dużo zmienia. Zmienia też, dobrze powiedział chyba Alessandro Del Piero, bo mówił tak, generalnie też go zapytano o taktykę, jak Allegri podejdzie do tego spotkania, powiedział, no wiemy jaki jest Allegri, tak, on jest świetny taktycznie, pewnie ta drużyna będzie taka skondensowana, mocno nastawiona na defensywę, ale też Juventus w tej chwili ma nową taktykę, taktykę, która się nazywa Cristiano Ronaldo. I to jest coś, co może zmienić, bo wiemy, taki to jest piłka. To jest piłkarz, który może wyskoczyć na wysokość pierwszego piętra i tak naprawdę z teoretycznie niegroźnej piłki wbić głową do siatki, może uderzyć z 30 metrów i zaskoczyć bramkarza. Także no, na pewno nie można w żaden sposób twierdzić, że on czegoś nie wniósł do Juventusu, bo wniósł dużo. A też z drugiej strony nie jest
pytanie,
tak, że...
Pytanie, czy wniósł właśnie ten element brakujący?
No to zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. Pamiętam, że z Empoli był taki mecz, gdzie faktycznie sporo wniósł i zaskoczył, kiedy Juventus... Piękny gol. I też Juventusowi nie szło. Ronaldo w końcu obrócił losy spotkania. No.
Z tym, że wiesz, no kwestia ligi zawsze będzie taką bronią obosieczną, ponieważ mamy świadomość tego, w jakich warunkach Juventus gra, jak dominuje tę ligę od kilku lat i tak naprawdę nawet jak zaczął Juventus w Weronie grać, to prawda, było 2-1 dla Kijowa i wtedy chyba też pisaliśmy i mówiliśmy sobie, że na pewno i tak Juventus tutaj no, wygra, nie ma żadnych wątpliwości, więc tak naprawdę patrząc na tamto Empoli i gol Cristiano Ronaldo, to oczywiście to była piękna bramka.
Ale to było spodziewane.
Ale to było spodziewane, w sensie obaj mamy chyba wrażenie, że gdyby nie Ronaldo, to ktoś inny by tę piłkę do siatki wcisnął, znaczy, nawet jeżeli nie byłoby to tak efektowne.
Tak, generalnie jeśli patrzymy pod kątem ligi, no to wiadomo, że Ronaldo nie był jakoś specjalnie potrzebny Juventusowi, bo na pewno nie za takie pieniądze, nie przy takiej
pensji. Tylko zauważ jedną rzecz, że oczywiście to jest kwestia pewnej statystyki, pewnej powtarzalności, ale jest coś takiego, że gdy Juventus walczy na noże, można by powiedzieć, chociaż Mediolanie to było bardzo brzydkie, teraz złe porównanie, ale generalnie walczy na noże, jeśli chodzi z Napoli o mistrzostwo, to wówczas w tej Lidze Mistrzów przegrywa. Jeżeli jednak ma tą gigantyczną przewagę, no to za każdym razem awansował do przynajmniej do finału, więc jeżeli patrząc z tej strony, oczywiście, to porównanie nic o niczym nie świadczy, jednak jest pewną taką zależnością, która jest powtarzalna i warto nie pamiętać.
No, moim zdaniem to takie dopisywanie, wiesz, szukanie statystyk pod to, co się wydarzyło.
Jasne, tak? Tylko że to się akurat wydarzyło, więc...
Nie, no oczywiście, że tak, tylko że wiesz, no, jak popatrzysz nawet, jak przebiegały tamte mecze, to równie dobrze mogli awansować i z Realem, i z Bayernem, zwłaszcza z Bayernem, gdyby nie Patrisewa. No pamiętamy. A też jak już jesteśmy, tak się trochę cofamy, no to warto wspomnieć o Alvaro Moracie, który no też miał niebagatelny wpływ na to, jak Juventus sobie radził i ten to rozstanie.
Za pierwszym, w trakcie pierwszego roku Massimiliano Allegri'ego.
No zwłaszcza w pierwszym, kiedy on praktycznie co mecz miał bramkę, dwa gole z Realem, ale też w tym drugim sobie radził. Mhm. Może nie aż tak spektakularnie jak w tym pierwszym, ale chociażby w tych dwóch meczach z Bayernem.
Gwiazdy
bodajże, tak? Mhm. Plus nieuznany gol, który był no, prawidłowo zdobyty. Tam sędzia dopatrzył się spalonego, którego tak naprawdę nie było. No ten rajd, po którym właśnie zaliczył asystę przy golu Cuadrado, gdzie on przebiegł ponad pół boiska, mijając jednego, drugiego rywala z Bayernu Monachium, to było coś świetnego. Chyba najlepsze momenty Alvaro Moraty w karierze w ogóle, a potem to już tak coraz gorzej. No jeszcze ten sezon w Realu był w miarę udany, ale już później to Londyn kompletnie nieudany. Zobaczymy właśnie jak w Atletico. No, też jest taki nietypowy napastnik, bo wydaje mi się, że on ma wszystko, jeśli chodzi o umiejętności, strzał z dystansu, grę głową, szybkość, technika, nawet dribbling, gra kombinacyjna. On to wszystko ma, tylko że ta głowa jednak leży. No, mówił o tym chociażby Gigi Buffon swego czasu, że kiedyś zobaczył w szatni patrzącego Moratę po jakimś treningu bodajże, mhm, i mówił, no słuchaj, no, chcesz to płacz, ale jak nikt cię nie widzi. Tutaj jednak jesteś piłkarzem, no brakuje mu takiego mentalu. On zresztą miał taki gorszy moment w Juventusie, później tłumaczył, że to przez to, że raz, że miał jakiś tam drobny uraz pachwinę, dwa, że zostawiła go dziewczyna, rozstał się z nią, miał złamane serce i nie mógł się skoncentrować na grze, no to już są takie trochę...
A propos spraw sercowych, nie wiem, czy widziałeś piłkarzy Rapidu Wiedeń, którzy...
Szaleli na Tinderze.
Szaleli na Tinderze bardziej niż...
Jak to było? Jestem na dwa wieczory w Mediolanie, tak? Szukam modelki, no.
Szukam modelki i zdjęcia z jakichś spotkań.
Tak.
Fajny. fajny sposób na spędzenie dwóch wieczorów.
No coś ma nudzić.
Dokładnie. Konfrontacja Atletico i Juventusu to też spotkanie dla tych obu drużyn, no tych z kategorii, byśmy powiedzieli, najtrudniejszych, bo to są zdecydowanie najlepiej broniącymi drużynami w swoich krajach, w Hiszpanii, we Włoszech. No i to też jest jednoznacznie taki przekonywujący stempel jakości. Takie pytanie. Mecz Atletico-Juve, październik 2014, ja tu sobie oczywiście mam wypisane, ale czy pamiętasz wówczas zestawienie obrony Juventusu? Albo byś mógł strzelać?
Musiałbym sprawdzić, na pewno Chiellini, Bonucci, Barzali. Może tam
Chiellini, Bonucci i Martin Caceres.
Caceres wtedy był. No ale,
Caceres, ale sobie przeanalizujmy. Ja chciałbym właśnie zadać ci pytanie, czy twoim zdaniem no, ta zmiana, teraz kapitalne podanie... I fatalne wykończenie.
Cała racja.
Jak się zmieniała, jak trwała metamorfoza defensywy, obrony za czasów Massimiliano Allegri'ego? I pytanie będzie do ciebie, czy twoim zdaniem ta metamorfoza jest logiczna, przemyślana, czy ty byś coś w niej zmienił? Czyli tak, sezon 2014-15. Buffon, wiadomo, że będzie zawsze Buffon, oprócz tego ostatniego sezonu obecnego, gdzie gra szczęsny. Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, wymiennie z Barcalim, Evra. 2015-16, Barcali, Bonucci, Chiellini. 16-17, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alessandro. 17-18, De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alessandro. 18-19, João Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alessandro. Twoim zdaniem? Metamorfoza, nie wiem, przebiega poprawnie, ty byś coś zmienił.
No, zobaczymy, kto dzisiaj wyjdzie w pierwszym składzie, czy De Sciglio, prawdopodobnie De Sciglio.
De Sciglio, bo mówiło się De Sciglio albo Cancelo, ale wydaje się, że jednak De Sciglio.
Popatrzymy, na pewno jest ogromny wzrost jakości, jeśli chodzi o lewą, prawą obronę, bo duet, czy nawet De Sciglio, czy Cancelo plus na lewej obronie Alessandro, no to jest znacznie wyższa półka niż Asamoah, czy Lichtsteiner, czy Evra. Nawet chyba Dani Alves. No Dani Alves oczywiście wysoka jakość, jeden z najlepszych bocznych obrońców Juventusu w ostatniej dekadzie. No ale jednak już na tym swoim takim lekkim zjeździe nie dawał aż tyle w ofensywie, co João Cancelo. Także pod tym kątem jest na pewno świetnie. Jak popatrzymy na środek obrony, no okej, okay, Chiellini, Bonucci, klasa ogromna. I Bogu dzięki, że oni dzisiaj są dostępni, bo ja bym miał wybiec Caceres, Rugani, no to by...
Zgłosi ateistów, naprawdę było mocne wyznanie.
To byłoby ciężko. To znaczy jeszcze Rugani, ja akurat Ruganiego cenię, tylko że on potrzebuje mieć obok siebie albo Bonucciego, albo Chiellini'ego, bo inaczej to się pojawiają błędy, inaczej są problemy z asekuracją, a jak jest duet Caceres-Rugani, to naprawdę pozostaje się modlić, bo zwłaszcza Caceres, no to nie bardzo rozumiem tę jego drogę, jaką on właśnie przeszedł, bo mówisz o ewolucji, ta jego ewolucja do roli środkowego obrońcy, to jest dla mnie coś niezrozumiałego, bo pamiętamy, jak on broni, nawet będąc prawym czy lewym obrońcą, no to bronił w miarę nieźle jak nabocznego obrońcy, ale nie jakoś wybitnie, nie tak chociażby jak Desilio. Nigdy nie miał jakiejś takiej orientacji w przestrzeni, ustawiania się w linii i za każdym razem w czasach Juventusu, przynajmniej tak, bardziej go nie śledziłem później czy wcześniej, ale w czasach Juventusu, kiedy on grał na środku obrony, no to można było z góry obstawić, że on przynajmniej w dwóch, trzech sytuacjach coś zawali, źle się ustawi, zgubi krycie, ktoś mu ucieknie, źle się ustawi w linii obrony i nie będzie spalonego, tak? Będzie okazja dla rywala, także Bogu dzięki, że jest Bonucci, Chiellini, zobaczymy co dalej, bo o ile w Ruganiego jeszcze wierzę, że on naprawdę może być fajnym zawodnikiem, może z czasem wejść na ten taki odpowiedni, wystarczający poziom dla pierwszego składu Juventusu, to no to poza nim już nie ma nikogo tak naprawdę i wiemy, że i Bonucci, i Chiellini mają swoje lata. I pytanie, kto jeszcze, bo Caldary się pozbyli. Słusznie czy nie, to już można tam dywagować, bo są różne teorie na ten temat. Wiemy, że w Milanie też ma swoje problemy z grą, z urazami. Sam też mówił Caldara, że on nie do końca się odnajduje w grze czwórką z tyłu, bo wiemy, że on w Atalancie grał głównie w trójce i to jednak jest trochę inne granie. A co, może De Ligt, bo jest coraz więcej doniesień o tym, że Juventus...
Prawie codziennie o tym się pisze, szczególnie chyba wczoraj o tym było bardzo głośno.
Tak, dostał tę nagrodę dla młodego piłkarza Tutto Sportu, tak? Bodajże.
Tak.
Także Golden Boy, no to też jest takie trochę wymowne. Mieli okazję porozmawiać z Van der Sarem, tak, więc... No, coś tam się na pewno będzie działo i to byłoby na pewno fajne.
Platforma do tego, żeby sobie usiąść i porozmawiać. Tak,
networking. O, brameczka. Zgadnij dla kogo.
Tak. Ben Yedder podtrzymuje pasce z pierwszego spotkania, 20 minuta. Simone Inzaghi zdziwiony rozwojem sytuacji, tak jak...
Nie wiem, czy zdziwiony.
Przyjął ze stoickim spokojem, tak jak zdecydowanie większość kibiców Lazio.
No ale faktem Lazio ma przetrzebiony ten skład.
Dokładnie, a już na derby cała kurwa Nord i kurwa Distinti niestety wyprzedana. Ja już się spóźniłem, więc trzeba będzie jakiś tewer. Okej, tutaj taki będziemy sobie jeszcze przerywniki robić i gdyby wynik się zmieniał, aczkolwiek mam nieodparte...
O, widzisz, właśnie tak się Caceres ustawia. Jak czwóreczka, jak Patryk bodajże, tak?
Tak. Mam nieodparte wrażenie, że jeżeli ten wynik będzie się zmieniał, to już tylko w jedną stronę i to jest strona, która jest mocno niekorzystna dla Bianco Celesti.
Czyli życzymy sobie jak najmniej bramek w tym spotkaniu.
Chyba tak. Aczkolwiek 1-1 to już byłoby gorące.
Gorące. A wracając jeszcze do tego, jak ewoluowała obrona, bo też można spojrzeć na to, jak się zmieniało jako taka całość, bo pamiętamy, że ten Allegri jednak dużo mieszał w pewnym momencie, zwłaszcza jak przejął, to jednak tym wyjściowym ustawieniem zawsze była trójka obrońców. I do tego ustawienia często też wracał, przy czym ono było jakoś tam lekko modyfikowane, tak, że oni często na papierze byli trójką, jak atakowali, to była faktycznie trójka, jak się bronili, to przychodzili na czwórkę, więc to tak trochę się mieszało. Allegri lubi tak, no może nie dziwnie, ale tak nietypowo ustawiać tych bocznych obrońców, którzy w różnych ustawieniach mają różne role, zresztą nawet nie tylko obrońców, bo pamiętam, jak grali tym swoim 4-2-3-1, gdzie Mario Mandzukic tak naprawdę pełni często rolę człowieka, który przypominał, przynajmniej tak na uśrednionych pozycjach, o tym jak się wracał, no to tak na wysokości lewego obrońcy biegał. Więc tam też te zadania są często różne. Zresztą to też łączy w ogóle Simeone i Allegriego, bo oni obaj przyjmują sobie takie wypowiedzi, że mówili, pytani właśnie o to, w jakiej formacji zagrali drużyna, czy to będzie 4-4-2, 4-4-3, 4-5-1 i tak dalej, to mówili, że w dzisiejszych czasach formacja to jest tak jedno, to jest taka tylko bardzo teoretyczna sprawa, a tak naprawdę ważniejsze w tej chwili są role na boisku. To, jak konkretny zawodnik ma się poruszać i zdaniem obu szkoleniowców w tym kierunku będzie ewoluowała w ogóle cała piłka nożna, cała taktyka w piłce nożnej, czyli nie tyle stałe jakieś schematy, tylko konkretne zadania dla każdego piłkarza. No i to też będzie na pewno, jeśli ten już mecz będzie taki nieciekawy, czyli faktycznie na to 0-0, 1-0, to przynajmniej będzie można obserwować, jak ci piłkarze się zmieniają swoje pozycje, jak inaczej się ustawiają, kiedy idą do przodu, kiedy idą do tyłu, bo nawet jak popatrzymy na Paulo Dybalę, to
o nim sobie jeszcze chwilę powiemy.
Okej, okay, dobra.
Złapiemy sobie krótką przerwę, porozmawiamy sobie o Dybali, może jeszcze bardziej o ofensywie i tak dalej od meczu, a później jeszcze o poprzedniej kolejce Serie A.
Słuchasz Weszło FM.
Wracamy po krótkiej przerwie. Ty mówiłeś o tym, że to może być mecz na 0-0, 1-0. W sumie tak jak mówi zdecydowana większość Europy. Allegri mówi i powtarza jednak mantrę, że Juventus potrzebuje dziś jednego lub dwóch goli. Scenariusz według ciebie możliwy do zrealizowania?
No możliwe. Jak potrafili strzelić 3 Barcelonie, to mogą też 3 Atletico, ale ja mam wątpliwości, na ile Allegri mówi uczciwie, tak, bo wiemy, że on potrafi czasami rzucać takie lekkie zasłony dymne. Choć mówię, nie zdziwiłem się, gdyby oni faktycznie te pierwsze, powiedzmy, 20-25 minut rzucili się Atletico, próbowali ich ugryźć, a potem ewentualnie się cofnąć. Pamiętamy mecz z Tottenhamem, jak wyglądał rok temu. No mam nadzieję, że nie będzie właśnie wyglądał tak, bo wtedy Juventus dał się stłamsić, a jest taki mały problem. Właśnie czytałem, że podobno Miralem Pjanić ma lekką gorączkę, a strata Pjanicza w takim meczu to byłby ogromny problem, bo Pjanic bez Juventusu, no moim zdaniem tak...
Juventus bez Pjanicia.
Juventus...
Czy już Pjanic jest taką postacią, że, tak. Że to on Juventus, jest Juventusie,
tak jest,
on jest Juventusem.
Juventus bez Pjanicia to jest tak naprawdę...
Tak, kurwa, Nord bez Michała Workowskiego.
Tak jest. Tak raz do roku to jeszcze jakoś ujdzie. Nie, tak, żeby będę sumował, że wydaje mi się, że większą stratą mógłby być właśnie brak Pjanicza niż brak Ronaldo do Juventusu.
No zaskakująca, bo strzelam, że w kilku studiach piłkarskich w Polsce by to była bardzo ciężko do wytłumaczenia teza.
No też tak myślę, ale naprawdę uważam, że o ile Ronaldo da się zastąpić lepiej lub gorzej, tak? W sensie okej, okay, tak idąc takim dużym upraszczaniem, taką prostą, bardzo prostym upraszczaniem, jeśli Ronaldo ma 10 okazji, powiedzmy wykorzysta 7, tak? Mhm. Jeśli Douglas Costa ma 10, no to z nich powiedzmy zrobi 4 bramki. Tylko że jak wyjmiesz Pjanicza, to Ronaldo nie będzie miał 10 okazji, tylko 2. Ja tak to przynajmniej widzę w tym Juventusie, bo kiedy by nie grał Pjanic, to Juventus ma ogromne problemy ze wszystkim tak naprawdę. Z jakąkolwiek kontrolą nad tym, co się dzieje w środku boiska, z odbieraniem, z rozgrywaniem, tego po prostu nie ma. Nie daje tego Chan, nie daje tego Bentancur tym bardziej. I już samo to, że Bentancur pewnie dzisiaj zagra, ale nie wiem, kto mu tego zastąpi.
Wydaje się, że Pjanic chyba też zagra, z tego co patrzę na włoskie strony internetowe, te, które...
Znaczy ja znalazłem informację, że...
Probabili informację, nie podają co
Tak, ale nie. Przed paru minut poszła informacja, że podano ma lekką gorączkę i tuż przed meczem zostanie podjęta decyzja, czy on, czy...
Dzisiaj sobie oglądałem też tak na marginesie, bo była rocznica meczu Lazio-Wisła. Mhm. Był także puszczany mecz w TVP Sport wczoraj, ale jest też taki...
Komu bardzo... kibicowałeś wtedy?
Wtedy?
Nie wczoraj.
Kibicowałem cały czas. Chciałem, żeby ty... Żeby... co? Chyba Wiśle. Na pewno Wiśle. Jestem o tym święcie przekonany. Ale co chciałem powiedzieć? I wtedy nie wiem, była w ogóle taka zbitka wszystkich programów przed meczem. I zbitka programów po meczu. Wszystko o meczu Lazio, tam sam mecz był bardzo, o meczu było bardzo mało, ale w sensie wszystkie wypowiedzi i tak dalej. I wówczas, bo chcę nawiązać do tego, że Pjanic ma kontuzję i nie wiadomo, czy wyjdzie. Była taka sytuacja, gdzie chyba Mateusz Borek wtedy to mówił, że na 7 minut przed rozpoczęciem meczu nie było wiadome, czy Maciej Żurawski wejdzie na boisko.
Mhm.
No ale wszedł i strzelił, pamiętamy, 2 gole z rzutów karnych, więc mówię, więc jeżeli to ma być taka sytuacja, to niech Pjanic tak zagrał.
Mhm.
Aczkolwiek chyba ostatnie włoscy dziennikarze przedstawiają drugą linię jako Bentancur, Pjanic, Matuidi. No chyba na ten moment, biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to chyba najmocniejsze zestawienie,
no tak.
Jakie teraz się wydaje.
tak szczęście w nieszczęściu, no ten problem Kedir jest z sercem, tak już przeszedł chyba zabieg ablacji.
Tak, dzisiaj rano.
Dzisiaj rano przeszedł, no wróci za miesiąc, no to może być jednak dobra wiadomość dla Juventusa, może niekoniecznie. Zobaczymy, jak sobie poradzi Bentancur, bo to jest taki piłkarz, który no potrafi zagrać bardzo dobrze. Miał takie momenty, no, zwłaszcza na początku sezonu, gdzie przyjemnie się na niego patrzyło, a ma takie momenty dość dłuższe chyba, że nie ma go. Mhm. Że on gdzieś tam sobie oczywiście celnie poda, czasem coś odbierze, ale generalnie niewiele wnosi do tej gry Juventusu, zwłaszcza w ofensywie. A co by nie mówić o samym Kedirze, no to oczywiście ja tam, no nie jest to mój faworyt, ale fakt faktem, on ma jakieś niesamowite szczęście do tego, że ta piłka pod nogi mu spada wtedy, kiedy jest w polu karnym i tego mu odmówić nie można, no jednak może faktycznie dzisiaj by mu spadła, gdyby mógł grać, no nie zagra. Mhm. Zobaczymy jak Matuidi, bo Matuidi to też jest piłkarz, który... No nawet nie tyle chimeryczny, bo chimeryczny piłkarz to ma dobre występy.
Ale czasami on nie jest potrzebny Juventusowi w takich generalnie newralgicznych...
Tak. Nie, ja się zgadzam, że on jest generalnie dobrym piłkarzem, potrzebnym, świetnym fizycznie. Też parę lat temu, może nie parę lat temu, ale był taki moment, kiedy Juventusowi brakowało takiego właśnie motoru, takiego piłkarza, który biega w jedną, w drugą stronę.
Meczu z Tottenhamem w tamtym roku.
Tak, na tej samej fazie. Dokładnie, bo tam Kedira i Pjanic po prostu byli, no zamordowali ich piłkarza Tottenhamu. Sissoko to robił co chciał. To wtedy kompletnie Juventus sobie
mówimy
nie radził.
O tym pierwszym spotkaniu.
Tak, pierwszym oczywiście. Natomiast jak patrzę często w tym sezonie na Matuidiego, ja nie wiem co się z nim stało, ale on ma problemy z przyjęciem prostych piłek, gdzie ta piłka mu się odbija, gdzie on musi ją gonić po prostu, niecelnie przyjmuje, gdzie w ogóle to coś takiego jak przyjęcie kierunkowe to u niego nie funkcjonuje. On zwalnia każdą akcję i ostatnio trochę jest lepiej z tym, ale miał takie mecze, zwłaszcza chyba takie przesilenie, to był mecz z Interem Mediolan, gdzie po prostu co piłka do Matuidiego to była tak naprawdę piłka stracona. Nic z tych jego akcji nie wychodziło. A to też nie jest, wiemy, zawodnik, który co prawda często się znajduje gdzieś tam na skrzydle czy pod polem karnym z piłką, ale no rzadko kiedy z tego coś wynika. I mam te obawy o środek pomocy, bo jednak ten środek pomocy zawsze też był taką... Bo oczywiście często chwalono tę obronę, defensywę generalnie Atletico, to jak oni świetnie bronią, to jakim piłkarzem jest Godin, Felipe Luis, tak? No ale jednak środek pomocy to oni też mieli często bardzo mocny. Dzisiaj nie wiem jak to dokładnie wygląda, nie wiem jakim piłkarzem jest Partey. Także trudno mi powiedzieć, ale czy Saul, czy Koke, no to są świetni piłkarze i tam też będzie gęsto, tam będzie mało miejsca i tam jakiekolwiek błędy techniczne to będą od razu wychodziły i skutkowały stratą piłki. Także jeśli Matuidi się nie podciągnie, jeśli Bentancur nie złapie takiego lepszego dnia, no to może nawet Pjanic mi nie pomóc.
To prawda, teraz piękna akcja na 50. metrze Lazio.
No, ale i tak powiem ci, że daleko zaszli, bo ja tak patrzyłem, to przez te pół godziny chyba trzeci albo czwarty raz.
Patryk, i wycofanie.
I wycofanie. Może nie wiesz, tak trochę jak w tym, jak w futbolu amerykańskim, czyli tak 40 yard i cofamy, zaczynamy od nowa akcję.
Chyba tak, więc my tutaj nie będziemy na to za bardzo spoglądać, bo chyba żadnej akcji Lazio nie skonstruuje. No, ale musimy chyba przejść do zawodnika, o którym bardzo dużo piszą dzisiaj włoskie media, sugerując, że to może być właśnie jego mecz. Chyba Mediaset nazwał go Uomo di Champions. W tym sensie, że Paulo Dybala, bo o nim właśnie mowa, no, poprawił swoje statystyki w Lidze Mistrzów. Wreszcie po pięciu rozegranych meczach ma 5 strzelonych goli. No i o nim się to także mówi, że to będzie, przynajmniej Mediaset dzisiaj pisał, że jak sobie wynotowałem, że to jest napęd na przednie koła dzisiaj Juventusu. Jego forma w najważniejszych meczach, a spotkanie z Atletico z pewnością do takiego może należeć, jest bardzo dziwna, jest nierówna.
Ja bym się z tym nie zgodził.
Ale sekundkę, tylko dokończę tezę, a ty się z nią na potrzeby kurwa nocz nie zgodzisz.
Oczywiście.
Chodzi mi wyłącznie o to, że miał taki moment Paulo Dybala, że on nie strzelał goli z najważniejszymi rywalami, szczególnie w Lidze Mistrzów i na tle właśnie drużyny z Champions League. Paulo Dybala, no jakkolwiek by to nie zabrzmiało, trochę zawodził. Ostatnie miesiące to jest niejako powrót do żywych Paulo Dybali w kontekście gry z tymi najpoważniejszymi rywalami. Według ciebie to jest taki zawodnik, który dzisiaj przeciągnie szale na stronę Juventusu, czy więcej na przykład będzie właśnie zależało od drugiej linii niż od Paulo Dybali?
Znaczy generalnie, od czego by tutaj zacząć? No,
chcę się tu nie zgodzić na początku.
Znaczy, nie, bo wiesz co, bo mówisz, że on się trochę zmienił, że już z tymi lepszymi drużynami w Lidze Mistrzów strzelę, no ale jak popatrzysz, no to no okej, 5 goli tak w Lidze Mistrzów, no ale 4 z Young Boys Brno. No tak. To czy ja bym ich...
Nie, ale jest i generalnie inaczej odbierany. No jeżeli sobie, ja sobie akurat był chyba przedwczoraj taki większy tekst tekst dla Gazety pokazujący o tym, jak był oceniany w poprzednich sezonach z tymi w tych najważniejszych meczach Ligi Mistrzów, a jak jest odbierany obecnie po tych meczach z Walencją, z Manchesterem United, generalnie na tle ostatnich meczów z tymi najpoważniejszymi rywalami. I ta pozycja Paulo Dybali w tym kontekście, w tej właśnie klasyfikacji, wiemy jak Włosi lubują się w tym dobieraniu często sytuacji do tezy, ta cała pozycja i rola Paulo Dybali ewoluowała. Czy według ciebie nie? Czy według ciebie dalej jest stały poziom i jedne i drugie głosy, które wychwalały ostatnio Paulo Dybale oraz te, które ganiły go, były przesadzone?
Moim zdaniem, wiesz jak działają włoskie media, że one tak trochę lubią skakać ze skrajności w skrajność. Znaczy Paulo Dybala nie strzeli w 3 meczach, no to Paulo Dybala jest w słabej formie. Wyjdzie mu mecz z 2 bramkami, nagle Paulo Dybala jest w wielkiej formie.
Czasem tak to... No
oczywiście, on już oczywiście w jeden mecz mu nie wyszedł. Faktycznie no, dość mocno mu nie wyszedł. Choć te głosy, że miał 3 setki, to też było trochę przesadzone, ale generalnie przejechano się po nim konkretnie i już nagle, zaraz będą znowu pytania, czy to jest ten poziom, żeby on był 9 w Napoli. Już nawet chyba były, że jednak Napoli to jednak potrzebuje lepszej 9
tak,
niż Milik.
Było.
No oczywiście, że były. No to tak działają te media. Wiesz co, z Dybalą to jest trochę tak, że jemu na pewno nie służy to, co z nim robi Allegri, w tym sensie właśnie oceny przez media, bo ta jego rola nawet niekoniecznie z sezonu na sezon, ale z meczu na mecz potrafi się zmieniać. On ma naprawdę przeróżne zadania na boisku. Już pomijając pozycję, no bo zdarzało mu się grać na 9, zdarzało mu się grać na 10, na takim fałszywym skrzydle, momentami ofensywny pomocnik, gdzie on tak naprawdę cofał się do linii środkowych pomocników, gdzie organizował tę grę od tyłu tak naprawdę. Ja bym po prostu patrzył też na to właśnie, jak on sobie radzi na boisku konkretnie w konkretnych sytuacjach, bo to, czy ma gola, czy asystę, to jest jedno, ale on często jest takim faktycznie człowiekiem, który jest od tworzenia tej gry, od przerzutów, od jakby zwiększania takiej liczby rozwiązań w środku pomocy, gdzie środkowi pomocnicy nie mają do kogo dograć, jak przesunąć te piłki do przodu, Dybala schodzi głębiej i to on rozpoczyna tę akcję, tak? No bo on jest niekryty, nie wyciągnie ze sobą obrońcy aż na środek boiska, tak? Więc powiedzmy ma taką wolną rolę, może dostać piłkę, może to jakoś wykorzystać. Gole golami, no jasne, że strzelił, pamiętam też, bo przecież ten mecz z Barceloną, gdzie strzelił 2 gole, jeśli się nie mylę, ten 3-0, tak?
Kielini wtedy na trzecim.
Tak, więc to też nie jest tak, że on wcześniej w ogóle nie strzelał, czy w ogóle sobie nie radził z tymi lepszymi rywalami, bo ten mecz z Barceloną to w ogóle był jeden z jego najlepszych spotkań, tak? Czy on dzisiaj będzie kluczowy? Moim zdaniem może być kluczowy, bo to jest właśnie taki piłkarz trochę, no zawodnik wytrych. Kiedy coś mu wyjdzie, no to już może być coś dużego, czy strzał z dystansu, czy jakaś prostopadła, czy właśnie rozegranie na bok. No ma ogromne umiejętności, niech zawsze je pokazuje, bo to też nie jest tak, że on rzeczywiście gra zawsze świetnie, czy przynajmniej bardzo dobrze. Ma też słabe mecze, gdzie mu po prostu niewiele wychodzi. Ostatnio, moim zdaniem, przynajmniej te ostatnie 7-8 spotkań, to jest już dobra forma i faktycznie od niego może dużo zależeć dzisiaj, jak będzie wyglądała ta ofensywa, bo wiemy, że Mario Mandzukic przy całych swoich zaletach, waleczności, przy tym jak potrafi wygrywać walkę w powietrzu, czy nawet przestawiać obrońców, no to jednak on nie stworzy tych okazji z głębi, a Paulo Dybala jak najbardziej może to zrobić.
Okej, to wydaje mi się, że już temat Juventus-Atletico całkowicie wyczerpaliśmy. Już tylko teraz wystarczy nam czekać na spotkanie. Czy chcesz jakieś takie słowo końcowe Michała Borkowskiego na ten mecz?
No jeszcze mamy Wojtka Szczęsnego. No i sam nie wiem, co o Wojtku mówisz. On ma... Nie można na pewno mówić, że on zawodził w Juventusie do tej pory. Chociaż ten mecz z Manchesterem
będzie się odbijał
czkawką. Ale poza tym Naprawdę solidne występy, niektóre bardzo dobre, kilka świetnych interwencji. Rok temu Olympiakos pamiętamy, gdzie, mhm. gdzie tak naprawdę...
Znaczy nie chcę powiedzieć, że zapewnił. Ale, znaczy zapewnił awans, bo to był mecz, którym...
Uratował Juventus przed odpadnięciem z Gimistrzu, tak bym to ujął, no bo zapewnił kto inny, ale...
No tak, ale tam chyba też nie było tak, że to było ostatnia... No dobra, okej. Bo w sumie nie za bardzo.
Ale wtedy, tak, tylko że jak Juventus by tego nie wygrał, to wtedy byłby zależny od innych w ostatniej rundzie.
Tak. No i to było tak, w sensie, no w tym meczu, w którym sobie zapewnił awans, Wojciech Szczęsny był jednym z najlepszych spotkań.
Tak, a gazety pisały o tym, że przejął pelerynę Supermana od Buffona.
Piękna poetyckość, więc jak już jesteśmy w takiej poetyce właśnie, to jeszcze tylko ostatnie zdanie dzisiaj Mediasetu, które u nas by zostało uznane za totalnie infantylne, ale cholizmo to jest oparte na pracy rebelianckiego plemienia, natomiast alegrizmo to krąg strategiczny. No, duże brawa dla mnie, że udało mi się jakoś stworzyć z tej poezji słów jakiekolwiek zdania, które można przełożyć na język polski, więc tutaj akurat powinny być takie fanfary. Brawo. Okej, to ostatni, jeszcze jedna przerwa i potem porozmawiamy sobie o kolejce Serie A.
Słuchasz Weszło FM.
Wracamy po krótkiej przerwie. Mamy jeszcze 15 minut kolejnej naszej audycji Kurwa Nord. Porozmawiamy sobie o poprzedniej kolejce Serie A. Wyników, które zaskoczyły nas, było niemało. Możemy tylko mówić, czy świetna forma Interu Mediolan, oczywiście z przymrużeniem oka, czy może jednak bardzo wyrazista krytyka Carlo Ancelottiego swojego zespołu, który naprawdę był zdenerwowany po meczu z Torino. Od czego chcesz zacząć? Od tego konfliktu na tle Icardiego, Van den Aare, czy jednak obrona Napoli?
A czemu od razu obrona Napoli? Może nie będę bronił Napoli? Nie, sobie, ja bym zaczął od obrony Interu, bo za ten mecz akurat ich nie ma co specjalnie ganić, bo było nieźle, jak na to, co Inter prezentował w ostatnich paru tygodniach, to naprawdę był
nie, oczywiście,
udany mecz, zwłaszcza raczej na Ingolana.
Tak, tym bardziej, że moim zdaniem, że Interowi pomogło to zwycięstwo z Parmą. To zwycięstwo z Parmą, które nie powiedzieliśmy, że byłoby aż tak bardzo... na które Inter zasłużył, tylko po prostu to było wymęczone 1-0, nie chcę powiedzieć, że przypadkowo, ale po prostu gdzie zadecydowała
jedna... No po męczarniach generalnie.
Tak, zadecydowała jedna akcja. Ale faktycznie Inter łapie oddech. Był taki moment także w poprzednim sezonie, że Inter seryjnie mecze przegrywał, remisował i dopiero później tak samo złapał oddech, więc można mieć nadzieję, że będzie tak samo, bo mecze w Lidze Europy się zbliżają już pewnie z poważniejszymi rywalami.
No tak, a Inter chce celować w wygranie Ligi Europy, co chyba w ich przypadku ma sens. Tak mi się przynajmniej wydaje.
To byłoby takie też nawiązanie do tych pięknych lat 90., kiedy oni grali w finale Pucharu UEFA, więc to jest też tak w momencie, kiedy żadna włoska drużyna nie awansowała w XXI wieku, co jest jakimś absurdem do finału Ligi Europy. Przecież sytuacji było niemało, bo i w półfinale było Lazio,
Juventus. Napoli też miał półfinał.
Napoli przecież z Dnipropetrowsk przegrał w jakichś absurdalnych okolicznościach.
Tak. A miałem nadzieję właśnie też, bo to był ten finał, co był zgromadzony w Warszawie.
W Warszawie wielu Neapolitańczyków przecież przyjechało na ten mecz, bo już miało kupione bilety.
Tak.
Fiorentina też grała w półfinale, więc tak naprawdę tych okazji było sporo, a jednak żadna z nich nie
została. Juventus miał największą chyba, bo miał finał u siebie, na swoim stadionie.
A to były te czasy Antonio Conte. Ja wtedy czułem, że z tą Benficą przegrają, bo to nie miało...
To było dramatycznie. Wiesz, co byłem wtedy na Węgrzech. Akurat oglądaliśmy z takim fanklubem kibiców Juventusu w jakimś ich pubie na Węgrzech. No ciężko się to oglądało. Naprawdę te zmiany były takie dziwne.
Ale i to był też
ciężkie czasy. Antonio Conte.
To był też ten czas, który Antonio Conte, gdzie już wszystko zaczęło też się sypać.
No ale generalnie Conte i gra w Europie to były ogromne ciężary.
To prawda.
Sezon w sezon praktycznie.
To prawda.
Pojedyncze dobre mecze, bo tam chociażby z Chelsea
3-0. Tak. 3-0 u siebie.
To był naprawdę dobry występ, a tak pozostałe to ciężko. Okay. Galatasaray zwłaszcza, jak sobie przypomnę to.
To prawda. Dobra, to jeszcze szybki twój komentarz do... Bo wywołałeś, tak, wywołałeś kilka małą burzę na Twitterze. A, już burzę. Ktoś nazywał cię, że bardziej pasujesz do pudelka. No to ale tylko takim kwestią organizacyjną. Kurwa, no, dzisiaj nie będzie trwało dwie godziny, ponieważ Lazio ostatecznie, to zaskakujący, nie prowadzi w Sewilli 3-0. A przegrywa, przegrywa w szokujących rozmiarach 0-1. Oddaję głos.
Tak, nie, no słuchaj, to wiadomo, że to był wpis taki z lekkim przymrużeniem oka, tak, no to już bądźmy poważni, no już sama ta nazwa i Kardashianie, no to powinna wiele dawać do myślenia, tak, ale no wiemy, że te ploteczki się pojawiły, ostatnio znam pod stroną tym, że Brozowicz, że Wanda zdradziła tym razem Icardiego z Brozowiczem, no wiadomo, że tylko nikt jakoś tak specjalnie na poważnie nie bierze. Brozowicz też już zapowiedział, że pójdzie z tym do sądu. To bodajże jakaś, też jakaś King Corona Magazine, tak? To opublikował ten artykuł.
Nie wiem, przyznam się szczerze, że ja nawet nie
wiedziałem. Ja nie wiem, co tego to jest, ale jak, no, tak się
jak ja słyszę Corona, to oczywiście przychodzi mi do głowy Fabio Corona, czyli
myślałem,
ten...
że piwo Corona.
Nie, nie, Fabio Corona. Wiesz, kto jest Fabio Corona, czy nie?
No to jest właśnie ten z tego magazynu.
Tak? Jesteś
tak,
w tym przekonany?
Tak, to jest jego magazyn, tak. Tak.
Okej, okay, no to o tym nie wiedziałem, ale Fabio Corona to jest właśnie ten słynny włoski ex... co robi zdjęcia, jak się nazywa?
Paparazzi.
Ex-paparazzi, który prowadzi teraz, występuje w różnych talk show, to on rozpoczął tą burzę.
No to
burzę.
Właśnie chyba jest jego. Musimy sprawdzić, ale to okay. Tak mi się kojarzy.
To on rozpoczął tą burzę kiedyś w Mediasecie, kiedy powiedział, że w twarz Ilarii, tej żonie Francesco Tottiego.
D'Amico, tak?
D'Amico czy D'Ilaria? Znaczy D'Ilaria DiBiasi czy D'Amico? Są dwie chyba. No ale dobra, nieważne. No i powiedział, że ją zdradził, więc to jest Fabio Corona, to jest dosyć taka znana postać we włoskim show biznesie, który bardzo lubi dużo mówić o życiu prywatnym piłkarzy i tak dalej. Ma bardzo też dobre informacje ze względu na wykonywany zawód.
Czyli łączy hobby z zarabianiem pieniędzy.
Tak, on też występuje chyba we włoskim Big Brotherze, z tego co jakoś.
Możliwe, możliwe. Ja nie śledzę Big Brothera, nawet nie wiem.
Bardzo, bardzo sympatyczny sposób na naukę języka. Polecam. Tym bardziej, że Mediaset do niedawna miał włączoną telewizję na Polskę. Można było sobie normalnie oglądać.
Już zablokowałem.
8 chyba kanałów takich. Dlatego też oglądam kilka programów Tiki Taki. Aczkolwiek chyba...
Ale głównie Big Brothera, tak?
Tak, Big Brothera, ale to oczywiście po godzinie 23, żebym po prostu rozumiał, o czym rozmawiają. No ale tak to bywa. Jeszcze jakiś komentarz do tego? Dobra, no to
nie, bo,
przejdźmy
bo
na pole...
Ciekawe właśnie, co z tym Icardiem, bo właśnie. Już tam pomijam to zamieszanie, które Wanda robi na mediach społecznościowych, ale ja mam takie wrażenie powoli, bo ja dość długo ją broniłem, w sensie, no, byłem taki trochę neutralny, trochę ją broniłem, bo miałem wrażenie, że ona ma jakiś plan, że ona dużo rzeczy robi świadomie i po prostu stara się narzuca jakąś presję na klub i tak dalej, że ona jest po prostu cwana. A w tej chwili to ja mam tak powoli coraz bardziej wrażenie, że to jest taka po prostu taka nie do końca mądra Karyna. Ale, że ona tak po prostu tutaj się popłacze, tu coś niby kombinuje, jak jej nie wyjdzie, to ona się obraża na wszystkich, płakać zaczyna w studio.
Znaczy, no. Tak, bo oczywiście to jest odniesienie do programu Tiki Taka.
Ale nawet nie tylko, nawet to, co ona robi
ale
na Instagramie.
Chodzi o to, że się rozpłakała i tak dalej. Aczkolwiek to chyba to był moment, kiedy się ona rozpłakała, kiedy zaczęła mówić o tym, no jakkolwiek nie było, bardzo smutnym wydarzeniu, kiedy kibice no, rzucali kamieniami w jej samochód w momencie, kiedy były tam jej dzieci, to faktycznie wydarzenie, które należy godnie przez wszystkich zostało potępione. No ale oczywiście bardzo też Pierluigi Pardo ładnie to rozegrał, zaraz telefon Beppe Marotty.
Tak. Ja nie wiem, czy to Marotta sam zadzwonił.
Właśnie, ja też właśnie...
Chyba to Marotta sam zadzwonił.
Sprzeczne informacje czytałem, że Beppe Marotta sam zadzwonił, aczkolwiek później w takich, chyba w La Gazzetta już o tym było napisane, że no telefonował Beppe Marotta. Już to nie było tak jednoznacznie powiedziane, że...
Że w sensie, że był telefon.
Że po prostu telefon, a nie to była decyzja Beppe Marotty. No ciekawe, ciekawe jak zakończy się to telenowela.
Nie, bo jestem ciekaw, bo ja w sensie...
Bo wiesz, też pojawiły się plotki o tym, o tej wymianie na tle...
Tak, właśnie do tego miałem dość, tylko właśnie też jedna kwestia, bo jedna rzecz to są kwestie właśnie z
Fabrizio
Wandą.
Corona, faktycznie. Nie
Fabrizio Corona.
Tak. Nie Fabio Corona, Fabrizio Corona, Oscar Dybała. Taki użytkownik poprawił. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Tak, z tą Wandą właśnie, bo ona robi wokół tego taką dość dużą szopkę i mnie ciekawi jedno, bo ona mówi, że tak, że to nie chodzi o pieniądze, że to nie, że Icardi chce grać i tak dalej, że nie ma żadnego problemu, to mnie ciekawi, czemu cały czas nie podpisała nowej umowy, tak? Czemu Icardi nie podpisał? W sensie wszystko jest dobrze, nie, tak naprawdę nie powiedziała, co jest nie tak. Oczywiście teraz wiadomo, że największym problemem jest to, że on tracił opaskę. Ale to też chyba wynika po części z tego po prostu, że nie chciała już szatnia, żeby on był kapitanem. I to też jest zrozumiałe. No, różne są na ten temat teorie. Ja się przychylam do tego, że on po prostu może być nawet nie tyle nielubiany, tylko że po prostu jest za cichy na kapitana. On podobno w szatni po prostu nie zabiera głosu, że on głównie słucha, nie odzywa się.
On przemawia takim umiejętnościami. Czaszkolwiek to go broni.
Ale to nie jest...
Na tle Inter.
Ale to nie jest, wiesz, dla... To nie jest jakby zasługa dla kapitana, tak? Że przemawia umiejętnościami.
Sam wiesz, jak to bywa. Nie. Że faktycznie, bo ty nie grałeś w piłkę.
Kapitanem nie byłem.
Tak, no nie dziwię się. No, osoba odnoszenia wody zwykle kapitanem nie jest, to jest chyba jasne. Okej. Okay. Przechodzimy jeszcze, złapmy jeszcze jakiś jeszcze jeden temat. To co, Krzysztof Piątek?
Ja nie wiem, co jeszcze o nim można powiedzieć.
Właśnie, ja mam takie właśnie wątpliwości, czy po prostu jeszcze powtarzać to, co już zostało wszystko powiedziane.
Na strzele jak najęty.
Incredibile. Nie wiem, czy może będziemy uczyć słuchaczy słówek włoskich, jakimi słowami można opowiadać to, co wyprawia Krzysztof Piątek, bo faktycznie łamie bariery. Kolejne dwa gole, naprawdę ten pierwszy z Atalantą. Oczywiście wszyscy zachwycali się Tiziano Crudelim.
Głównie u nas.
Chociaż tam widziałem w pewnym wideo na Corriere TV, tak samo ktoś podjął to, więc faktycznie okej. Rozumiem to.
Ale wiesz, to wszystko. To też swoją drogą fajna była sytuacja w tym właśnie w tym programie Tiki Taka, w którym występowała Wanda. W momencie, jak Wanda właśnie opowiadała, jak to jej jest źle, ktoś siedzący za jej plecami pokazał ten właśnie symbol, tę cieszynkę, tak? Z pistoletami.
Kapitalnie. Kapitalne. No, naprawdę, jak to zostało...
Jak to się rozniosło, tak? To, ale też plaga. Donnarumma tak samo wrzucał na Instagrama.
Ale wszyscy, bo to jest coś takiego... Tak. Wydawało się takie proste, a tak naprawdę zostało...
A chwyciło.
No tak, aczkolwiek... No,
na pewno fajne jest to, że Paqueta się odnalazł w Milanie.
Okay.
I gra coraz lepiej.
Tylko ja chciałem powiedzieć właśnie, że... Na Sky Sport włoskim, Sky Sport 24, akurat ktoś bardzo fajnie wrzucił to na Instagrama, czyli tam tak samo jest, podobnie jak pan Tiziano Crudelli, tylko że w bardziej merytoryczny sposób mówię o tych meczach. Tak samo go oceniając, że widz nie widzi spotkania, tylko ekspertów, i to jest naprawdę bardzo fajne. No i to, jak żywiołowo podeszli żywiołowo i merytorycznie podeszli do tego dziennikarze Sky Sport, naprawdę zrobiło na mnie pozytywne wrażenie i w sumie bardzo chciałbym, żeby takie reakcje się roznosiły po sieci. Wrzuciłem to też na Twittera z taki link do jakiegoś włoskiego konta instagramowego, niż właśnie Tiziano Crudelli.
No, sympatyczny starszy człowiek.
Nie, no to mówię, dlatego wolałbym właśnie, żeby taka fajna formuła chwalenia się Polakiem przeszła z takich bardziej merytorycznych programów niż Tiziano Crudelli. Ale to oczywiście tylko moja opinia.
No oczywiście. Natomiast faktycznie ten Milan w ogóle wydaje mi się, że jest coraz lepszy. Na pewno w doskonałej formie jest defensywa. I tego nie można odmówić Gattuso, bo fajnie defensywę zbudował. Świetnie wprowadził Paquetę, bo no były spore jednak wątpliwości tego, czy Brazylijczyk szybko się zaadaptuje do Serie A. To tak naprawdę przeszło to praktycznie bezboleśnie. No te pierwsze spotkania może czasem jakieś takie za duży luz, powiedzmy, miał, głupio tracił piłkę, ale to szybko to stracił. Tak naprawdę w tej chwili to jest jedno z takich największych zagrożeń, jeśli chodzi o tworzenie okazji w całym Milanie, więc za to na pewno brawa. A Krzysztof Piątek, no nie wiem, no już po tej pierwszej bramce z Atalantą, no to naprawdę trudno coś dodać. No strzela już z coraz trudniejszych okazji. Trudno w ogóle nazwać to, co miał to okazją, tak? Bo no, piłka taka, z której generalnie każdy, czy większość napastników, gdy dostało takie podanie, to by próbowało, nie wiem, przyjmować, zgrywać, zasłonić się jakoś z tą piłką i odegrać do kogoś innego, a on po prostu strzelił, tak? I to też jest chyba takie, no pokazuje jego pewność siebie i to, że on nie boi się próbować, bo tak jak mówię, no moim zdaniem niewielu piłkarzy w ogóle by próbowało z tego uderzyć, a co dopiero zdobyłoby z tego bramku.
To prawda. co jeszcze według ciebie takie było ciekawego? Jak odebrałeś tą sytuację?
Na pewno spal Fiorentina.
Właśnie chciałem, kurczę, widzisz, to jest, to jednak te wszystkie te długie programy sprawiają, że naprawdę czytasz w myślach. Spal Fiorentina, VAR i ta sytuacja. Twoim zdaniem, był karny czy nie?
No właśnie, ja nie wiem, czy tam
czy
był
dla
karny.
Mnie był, dla mnie był.
To znaczy, ostatecznie na pewno,
przejrzałem dużo.
To znaczy, kontakt był tam stopa w stopę, tak? Tam stemper był chyba nadzor Kiezy, natomiast to, co zrobił Kieza, ten wyskok w powietrze, no to był trochę niepoważny. Ale chyba generalnie decyzja sędziego dobra i samo to, że cofnął się z tą akcją, tak? Anulował bramkę.
Okay.
To jak najbardziej słusznie zrobił.
Czy to jest według ciebie skok na transfer do Juventusu? Już się...
Skok nie, za wcześnie. Jeszcze nie, za młody jest.
Wiesz, nie, ale chodziło mi oczywiście o to, że po prostu...
Ja wiem, o co ci chodziło, tylko tutaj, wiesz, nie dam się prowokować takimi tanimi sztuczkami.
Tanimi sztuczkami. Powiedział człowiek, jak to było, belle époque. Belle époque.
I też szczęśliwy mecz Romy. To warto sobie powiedzieć, bo naprawdę...
Sinisza Michajlowicz strasznie zdenerwowany po tym
spotkaniu.
No nie dziwię
się, bo oni powinni prowadzić dwoma bramkami po pierwszej połowie i naprawdę to, że Roma zdoła wygrać to spotkanie, to...
Niestety niektórzy...
A swoją drogą Napoli, bo mówię się o Napoli, też dość pechowe spotkanie, ale o tym już może następnym razem.
Okej, bo już nas tu realizator za głośno nas krzyczy, więc żegnamy się. Dzisiaj był Michał Borkowski.
Dominik Mucha.
Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.